Dzień dobry Pani Anno.
Dzień dobry.
Pani Anna Marcinczak w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Byli Państwo świadkami naszej, kawałka naszej jeszcze prywatnej wcześniej rozmowy, ale co ja na to poradzę, jak ja tak bardzo lubię rozmawiać z Anną Marcinczak. A będę miała do tego mnóstwo okazji w najbliższym czasie. Dziś rozmowa pierwsza w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Ufam, nie ostatnia. Mam też nadzieję, że spotkamy się we troje. Czyli profesor Aleksander Wójtowicz, który jest kierownikiem Muzeum Czechowicza w Lublinie i współkuratorem razem z panią wystawy, która otwarta zostanie w najbliższy piątek. Anna Marcinczak, współkuratorka wystawy w Muzeum Czechowicza, wystawy poświęconej Franciszce Einsteinowej. To zdjęcie, które Państwo widzą w tej chwili na moim profilu facebookowym, jeśli ktoś z Państwa ma szansę tam zajrzeć, to jest zdjęcie, które zrobiłam kilka dni temu. Chociaż sądzę, że niewiele się od tego czasu zmieniło. I to jest ten taki moment, który bardzo lubię, wchodząc do galerii, kiedy się przestrzeń galerii przearanżowuje. I tam w tej sali, w której za moment wkroczymy w cudownie wykreowany przez panią świat, nie ma w tej chwili nic. I to nic wygląda fantastycznie. Bo stoją puste gabloty, a w tych gablotach, to właśnie udało mi się sfotografować, do tych gablot, zanim zajrzy to, co pani tam włoży, to zagląda światło z ulicy Złotej. Więc to światło, które Franciszka Einsteinowa też kiedyś oglądała. Lustra Franciszka Einsteinowa. Piękny tytuł, bardzo świadomie przez panią wybrany.
Tak. Warto wspomnieć, że bardzo często w twórczości Franciszki Einsteinowej pojawiały się lustra, cienie, odbicia. Odbicia w lustrach, ale także w tafli wody. Bardzo często te obrazy odnajdujemy w jej młodzieńczych, młodopolskich wierszach, ale również później pojawiają się w dojrzałej twórczości, na przykład w wierszach z tomu Odloty. Jak wiadomo, lustro ma bardzo bogatą symbolikę. Zwraca naszą uwagę na zagadnienia związane z tożsamością. W lustrze, z lustrem wiąże się pewnego rodzaju dwoistość. My w lustrze widzimy swoje odbicie, a zatem widzimy siebie na zewnątrz. Możemy więc postrzegać siebie jako też kogoś innego, obcego. Myślę, że można spojrzeć poprzez właśnie ten obraz, ten symbol, na twórczość, na biografię Franciszki Einsteinowej, poetki, która żyła w dwóch kulturach, kulturze żydowskiej i polskiej, która też żyła na styku XIX i XX wieku, na styku odchodzącej XIX-wiecznej kultury i nadchodzącej nowej epoki, nadchodzącej nowoczesności. Ona żyła w takim zawieszeniu pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, ale jednocześnie próbowała, usiłowała w swojej twórczości, także w swojej duszy, w swojej osobowości, w jakiś sposób te dwa światy, te dwie sfery scalić, połączyć.
A to nie jest częsta postawa. Zdarza się, że nawet wybitni poeci, wybitne poetki, kiedy ich świat na ich oczach się kończy, poza próbą opisania i poza próbą wyrażenia żalu, właściwie nie postępują dalej. To nie jest przypadek Franciszki Einsteinowej.
Absolutnie nie. Tak. Warto powiedzieć, że wystawa zostanie zorganizowana w Muzeum Józefa Czechowicza. Franciszka Einsteinowa była bardzo zaprzyjaźniona z Czechowiczem, z patronem naszego muzeum. Przyjaźniła się także z innymi młodymi, awangardowymi lubelskimi poetami. Choć nie zawsze tak było. Początkowo młodzi poeci odnosili się do Franciszki Einsteinowej, która w okresie międzywojennym była już sędziwą kobietą, była nestorką lubelskiej literatury. Odnosili się do niej z pewną nieufnością. Konrad Bielski pisał, że traktowali ją jak zamierzchły relikt minionej epoki, znienawidzonej przez nich młodopolszczyzny. Ale potem, dodaje Bielski, nie wiem jak to się stało, albo ona odmłodniała, albo my zestarzeliśmy się, bo nasze drogi się zeszły. I rzeczywiście połączyła ich naprawdę bardzo piękna przyjaźń Einsteinową i młodych lubelskich poetów. Kazimierz Andrzej Jaworski pisał, że pomimo sędziwego wieku arnsztajnowej. Wszyscy młodzi poeci lubelscy bardzo ją lubili i szanowali. Dlaczego? Ponieważ była niezwykle skromna i traktowała ich po koleżeńsku. A szczególnie piękna przyjaźń połączyła ją z Józefem Czechowiczem. Była 30 kilka lat starsza od naszego poety, ale ta różnica wieku nie przeszkadzała im się przyjaźnić, a także razem tworzyć wspólnie. Wspólnie skomponowali poemat Dwugłos, razem też wydali tom poetycki, Stare kamienie. W tym tomie zamieścili swoje wiersze opisujące Lublin. Później pisano, że w tym tomie poetów należących do zupełnie innych generacji literackich połączyła miłość do poezji i rodzinnego miasta. No i wreszcie razem działali w Związku Literatów. Józef Czechowicz odnosił się do arnsztajnowej z ogromną tkliwością, czułością, pieszczotliwie nazywał ją naszą staruszką. Kiedy wczytujemy się w jego listy, to rzeczywiście możemy z nich wyczytać ogromne zatroskanie o los poetki. Bardzo ją też szanował, pisał w jednym z listów, że jest to człowiek przez wielkie C. A z kolei Arnsztajnowa podziwiała jego poezję i zresztą pięknie zawsze z dużym uznaniem o niej pisała. I co ciekawe, ona naprawdę próbowała w latach 30. przekształcić swoją poezję, swoją poetykę właśnie pod wpływem Józefa Czechowicza. Nic dziwnego, że Anna Kamińska napisała, że to właśnie ta przyjaźń z Czechowiczem w pewnym sensie ocaliła Arnsztajnową jako poetkę, bo ona istotnie pod wpływem Czechowicza porzuca wzniosłą młodopolską konwencję literacką, zaczyna szukać nowych rozwiązań artystycznych, coraz częściej pisze wiersze takie lapidarne, zwięzłe, bardzo wyraziste. I to jest właśnie niezwykłe, że ta przemiana w poezji Arnsztajnowej, w jej poetyce dokonuje się w latach 30., kiedy ona już jest dojrzałą, a wręcz sędziwą poetką. Ale Arnsztajnowa była, na co zwracało uwagę wiele osób, była obdarzona taką wewnętrzną potrzebą nieustannego rozwoju. Charakteryzowała ją duchowa młodzieńczość. Hanna Mrodkowicz-Olczakowa, która często spotykała się z Franciszką Arnsztajnową w Warszawie już w ostatnich latach życia naszej poetki, już po wybuchu II wojny światowej, pisała, że w mieszkaniu, w tym warszawskim mieszkaniu Arnsztajnowej często bywali poeci, pisarze, artyści w różnym wieku, ale zawsze najmłodsza z nich wszystkich, choć najstarsza wiekiem, była Arnsztajnowa. Hanna Mrodkowicz-Olczakowa dodawała, że siwa głowa i udręki wieku starczego, dojrzałego nigdy nie pozbawiło jej bogactwa zainteresowań, pasji wewnętrznej i niezwykle twórczego stosunku do rzeczywistości.
A też choroby, przecież nie była zdrową choroby, osobą, właśnie. Prawda? To jest salon, który istniał przed wojną w Lublinie i to jest salon, do którego z Muzeum Czechowicza niedaleko można go zobaczyć z okna, co zresztą pięknie pani wykorzysta.
Tak, właśnie, oczywiście. Bardzo się z tego cieszymy. Ja może zacznę od tego, że jak to zwykle bywa w przypadku wystaw literackich, również na tej naszej wystawie obraz, bo przecież będzie tam wiele obrazów, fotografii, artefaktów, rękopisów, dokumentów. Obraz dopełni tutaj słowo, narracja. Przy czym my staramy się, aby poprowadzimy tak tę narrację, aby ukazać Franciszkę Arnsztajnową z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia. W naszej opowieści znajdą się różne teksty. Teksty samej poetki, ale także fragmenty wspomnień jej przyjaciół. I warto podkreślić, że bardzo istotny, bardzo ważny w naszej narracji będzie głos Hanny Kral, autorki książki Wyjątkowo długa linia, opisującej dzieje mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej 2. Oczywiście główną bohaterką tej książki jest Franciszka Arnsztajnowa. Na naszej wystawie zaprezentujemy obszerne fragmenty tego pięknego reportażu poetyckiego. Niektórzy recenzenci twierdzili, że w książce Hanny Kral jest właściwie troje bohaterów. Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz i kamienica. I tak też jest, tak, z taką też sytuacją mamy do czynienia w przypadku naszej wystawy. Rzeczywiście my opowiadamy o Franciszce Arnsztajnowej, ale wiele miejsca poświęcamy jej relacji z Józefem Czechowiczem, ich przyjaźni, ich współpracy poetyckiej i też szczególną uwagę zwracamy na konkretne miejsce, na kamienicę przy ulicy Złotej 2, która w przeszłości należała do rodziny Arsztajnów, w której mieszkała nasza poetka i w której to kamienicę ona pisała, tworzyła swoje wiersze. Na ekspozycji zaprezentujemy wiele artefaktów, wiele fotografii przedstawiających ulicę Złotą i właśnie ten konkretny budynek. I tak jak pani zauważyła, no, to bardzo istotne, ten budynek znajduje się przecież bardzo blisko naszego muzeum. Znajduje się, jest usytuowany niemalże po przeciwnej stronie Muzeum Józefa Czechowicza. My nie mogliśmy i nie chcieliśmy zignorować tego faktu. Już niebawem w oknach kamienicy zostaną zamieszczone fotografie przedstawiające Franciszka Arsztajnową oraz jej rodzinę. Te fotografie staną się częścią naszej, integralną częścią naszej wystawy, a zatem zwiedzający w Muzeum Józefa Czechowicza będą mogli te zdjęcia i też tę kamienicę zobaczyć przez okno. Będą też mogli się jej przyjrzeć dokładniej, uważniej przez specjalną lunetę. Nieprzypadkowo wyeksponowaliśmy to konkretne miejsce, tę właśnie przestrzeń, ten dom, ponieważ był to dom niezwykle ważny w Lublinie. Jeszcze w XIX wieku, potem też w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Anna Kamińska pisała, że w przeszłości każda wybitna osobowość, która gościła w Lublinie, nie mogła pominąć domu Franciszki Arsztajnowej.
I byli to, jak już pani wspomniała, nie tylko poeci, nie tylko twórcy kultury, bo był to dom także lekarza znakomitego, był to dom społeczników, był to dom ludzi, którzy żywo interesowali się organizacją także życia społecznego, chcieli mieć na to wpływ.
Tak, zajmowali, właśnie, oczywiście, na przykład na przełomie wieku XIX i XX dom Arsztajnów był bardzo ważnym ośrodkiem pracy niepodległościowej, a zresztą Franciszka Arsztajnowa, jak czytamy we wspomnieniach, nazywana była duszą i uosobieniem tego wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z pracą o wolność i niepodległość. Często w tym domu odbywały się wieczornice patriotyczne. Feliks Araszkiewicz wspomina, jak w wielkim, pięknym, staroświeckim salonie pod opiekuńczymi skrzydłami gospodyni tego domu gromadziła się młodzież konspirująca, młodzież rozżarzona ideami niepodległości, wolności, demokracji. W tym domu mieściła się też ekspozytura tajnej sieci PPS, Związku Walki Czynnej i tajnego harcerstwa. Warto też wspomnieć, że rozległe piwnice tej kamienicy stanowiły niezastąpiony arsenał. Tu przechowywano broń, amunicję, umundurowanie. No i też o patriotycznej atmosferze tego domu świadczy postać syna poetki Jana Arnsztajna, który walczył w czasie I wojny światowej, walczył w legionach Piłsudskiego, później brał też udział w wojnie polsko-bolszewickiej, był oficerem Wojska Polskiego.
Do tego domu też przychodzili pacjenci, bo był to dom bardzo popularnego lekarza, który często leczył za darmo.
Oczywiście, właśnie. Mąż Franciszki Arsztajnowej, Marek Arnsztajn, to też postać naprawdę bardzo interesująca, piękna, niezwykła. Marek Arnsztajn był działaczem społecznym i niepodległościowym, przede wszystkim jednak był bardzo cenionym w Lublinie, w naszym mieście, lekarzem. Ze względu na swoją wiedzę, kompetencje, niezwykłe umiejętności, nazywany był medicus medicorum. Często inni lekarze konsultowali się z nim, leczyli się też u niego. Ale jak pisał Józef Łobodowski, Marek Arnsztajn był nie tylko wziętym lekarzem, ale także filantropem. Od ubogich pacjentów nie brał żadnego wynagrodzenia, leczył ich za darmo. Co więcej, najuboższym pacjentom wystawiał recepty z adnotacją rachunek przedstawić lekarzowi. Dlatego też mówiono niekiedy w Lublinie, że Marek Arnsztajn to jest taka żywa, chodząca kasa chorych. Marek Arnsztajn słynął z bezinteresowności i ogromnej tolerancji. Na przykład Hanna Karl pisała, przypominała, że swoim nieuleczalnie chorym pacjentom towarzyszył do końca. Kiedy umierał katolik, modlił się w kościele, kiedy umierał prawosławny, szedł do cerkwi, a gdy umierał Żyd, odmawiał kadysz. Nic dziwnego, że pogrzeb tego, jak mówiono, zacnego człowieka zgromadził ogromne rzesze mieszkańców Lublina, które podobno wypełniły plac Łukietka i ulicę Lubartowską. Za trumną Marka Arnsteina szedł tysięczny tłum, byli tam Żydzi, także Polacy, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych Lublina.
Niestety za trumną Franciszki Arnsteinowej tłumów nie było, bo też i dokładnie nie wiemy, jak zginęła, ale była to śmierć tragiczna w warszawskim getcie.
Tak, tak. Może też wspomnijmy, że właśnie w warszawskim getcie zginęła Franciszka Arnsteinowa. Przypomnijmy, że ona właśnie w 1934 roku wyjechała z Lublina. Z Lublinem była bardzo związana. To było jej ukochane miasto, które utrwalała w swoich wierszach, utworach poetyckich, prozatorskich. Jednak w 1934 roku opuściła rodzinne miasto, po prostu była już schorowana, całkowicie osamotniona. Przyniosła się do Warszawy i tam zamieszkała u swojej córki Stefanii Mieczysławskiej. Ale bardzo tęskniła za Lublinem. W jednym z listów do Jaworskiego pisała: "Eksodus nie ja zapoczątkowałam, tylko kolega Czechowicz. Co do mnie, to z wielkim żalem opuszczałam Lublin, z którym mnie tyle wiązało. Pracy mi tu nie brak, ale jednak dodawała, nie mam tego żywotnego poczucia niezbędności, która dawała impuls moim czynom w rodzinnym mieście." W Warszawie, w czasie II wojny światowej Franciszka Arnsteinowa razem ze swoją córką Stefanią Mieczysławską znalazła się na terenie getta warszawskiego. Zginęła w 1942 roku. Dokładnie nie znamy okoliczności jej śmierci. Dowiadujemy się ze wspomnień, że do końca miała przy sobie dwie książki, które zabrała do getta. Tom własnych poezji Odloty oraz Boską Komedię Dantego. Książkę, która zresztą od dawna, od lat młodości stanowiła jej poetycką inspirację.
To, co dobrze, żeby zostało w naszej pamięci, to nie tylko hasło Franciszka Arnsteinowa, poetka, działaczka lokalnego życia artystycznego, działaczka niepodległościowa, ale także autorka książek dla dzieci. Książki dla dzieci, jednej dla mnie bardzo, bardzo ważnej, ale także emancypantka.
Tak, była kobietą bardzo... Może zacznę od właśnie twórczości dla dzieci. Właśnie warto przypomnieć, że twórczość Franciszki Arnsteinowej jest bardzo zróżnicowana, różnorodna. Mówimy, że pisała wiersze, ale pisała też, tworzyła prozę, tłumaczyła z języka francuskiego, angielskiego. Poza tym pisała utwory dla dzieci. Bardzo ciekawe i myślę, że one również dzisiaj są bardzo takie świeże. Myślę, że mogą się podobać czytelnikowi i dorosłemu, i także dziecięcy odbiorca na pewno znajdzie w nich radość. Nie wiem, o jakiej książce pani myśli, która jest pani sercu najbliższa, ale tak właśnie myślałam, że chodzi tutaj o Duszki. Piękną książkę, bardzo głęboką, mądrą, w której odnaleźć może się i dziecko, i dorosły. To książka, w której wyczuwamy pewien niepokój, lęk. Całkiem nie dziecięcy, ale dorosły. Lęk przed nadciągającym zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Tak dokładnie nie jest dokreślone to niebezpieczeństwo, które zewsząd czyha, ale ono tam czai się we wszystkich strofach, wersach tych utworów, bardzo prostych, bardzo takich poetyckich utworów dla dzieci.
Myślę, że przeczytanie Duszków dzisiaj głośno, może nawet zrobimy to w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, nabiera jeszcze dodatkowego kontekstu, bo to jest taki tekst, który mógłby spokojnie powstać dziś, także w kontekście zagrożeń, jakie mamy dookoła.
Tak.
To jeszcze nie wszystko. Oczywiście i tak o wszystkim nie opowiemy Państwu w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Będziemy zresztą zaglądać na wystawę. Ale dobrze jest wspomnieć o postaci Andrzeja Titkowa, który zresztą na wernisaż przyjedzie.
Tak, bardzo dziękuję. Oczywiście sama też chciałam dodać, że co bardzo mnie cieszy, naszej wystawie będzie towarzyszyć prezentacja filmu Album Rodzinny. Autorem tego filmu jest Andrzej Titkow, prywatnie prawnuk Franciszki Arnsteinowej. Film Album Rodzinny to nie tylko piękna opowieść o lubelskiej poetce, ale także przejmująca historia poszukiwania, poznawania przeszłości swojej rodziny, powrotu do źródeł. Poza tym chciałam też wspomnieć, że na wystawie zaprezentujemy materiały ze zbiorów rodziny poetki, ze zbiorów właśnie Andrzeja Titkowa, a także ze zbiorów Olgi Stokłosy, prawnuczki Franciszki Einsteinowej.
Dobrze jest też powiedzieć, bo być może pomoże to komuś z Państwa, kto ciekaw jest historii swojej rodziny, a wydaje mu się, że ślad po tym żaden nie został. Więc powiedzmy, że Andrzej Titkow, nie tylko reżyser znakomitych filmów dokumentalnych, ale także poeta, który środowisko poetów miał rozpoznane od lat, o tym, że jest prawnuczkiem Franciszki Einsteinowej, dowiedział się właściwie niedawno po napisaniu przez Hannę Kral wyjątkowo długiej linii od Hanny Kral. Właśnie wcześniej o tym nie miał pojęcia. Stąd to odkrywanie rodziny w bardzo późnym już okresie życia jest szczególnie intensywne. Jeżeli mają Państwo ochotę także z Andrzejem Titkowem spotkać się na tej wystawie, to przyjedzie na wernisaż. Ostatnio wydał tomik wierszy Popiół i Popiół. Może będzie okazja także o tym porozmawiać. Pani Anno, to w ogóle to, że Pani znalazła czas, żeby przyjść do nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej w tym momencie, kiedy ja jeszcze dwa dni temu widzę puste gabloty, w gabinetach u Pani i dyrekcji kłębią się eksponaty, a pracy tyle, to w ogóle wielka wdzięczność w takim razie. To jest najbardziej intensywny czas,
to
prawda?
To jest najbardziej ekscytujący moment, kiedy sami jesteśmy ciekawi, jaki kształt przybierze ta wystawa. Znaczy, my ją mamy opracowaną w tak każdym szczególe, ale za chwilę zobaczymy, jaki będzie efekt. A ja niezmiernie cieszę się, że mogłam przyjść tutaj do radia i bardzo cieszę się też, że mogę o tej wystawie opowiedzieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałam wszystkich zaprosić na otwarcie wystawy 20 maja o godzinie 18. Spotykamy się w Muzeum Józefa Czechowicza. Serdecznie zapraszam.
To naprawdę jest niezwykłe miejsce i ta kamienica na wprost i Muzeum Czechowicza. Mam nadzieję, że nigdy nie przechodzą Państwo ulicą Złotą obojętnie. Któż tamtędy nie chodził? O czym nie rozmawiał? O czym nie myślał? Bardzo Pani dziękuję. Anna Marcińczak.
Dziękuję bardzo.